Atomowa fala.
Dzień dobry, Joanna Łaszcz, witam w kolejnym odcinku Atomowej fali. Dzisiaj ze mną w studiu jest
Michał Fila.
I porozmawiamy sobie o różnych aspektach związanych z elektrownią jądrową, dlatego że Michał był razem ze mną w Warszawie i uczestniczył w nagraniu wywiadu z Tomaszem Gołębiewskim, głównym specjalistą Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ1 spółki z o. Cześć Michale.
Witam serdecznie.
Chciałabym cię zapytać na samym początku, co wiedziałeś do momentu wyjazdu do Warszawy na temat elektrowni jądrowych?
Przyznam szczerze, że niewiele. Oprócz tych informacji, które docierały do nas z mediów, to moja wiedza na temat elektrowni jądrowej i w ogóle energetyki jądrowej była bardzo znikoma. Miało to związek z tym, że nie za bardzo interesowałem się tym zagadnieniem. A ponadto w Polsce nie mamy jeszcze elektrowni jądrowej, więc ten temat przeze mnie był trochę traktowany po macoszemu.
A byłeś bardziej za czy bardziej przeciw, ponieważ Polacy mają taką tendencję, że nawet jeżeli nie wiedzą, to się wypowiedzą i jeszcze potwierdzą swoje zdanie swoimi jakimiś argumentami. Niekoniecznie one muszą być związane z rzeczywistością, ale jakoś uargumentują to swoje zdanie. Czy się wstrzymywałeś od głosu?
Nie wstrzymywałem się od głosu, a to dlatego, że podczas lekcji fizyki w szkole średniej jedne zajęcie zostało właśnie poświęcone elektrowni jądrowej, energetyce jądrowej. I wtedy pani od fizyki wyraźnie powiedziała, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to jest bardzo potrzebne przedsięwzięcie. I dlatego skłaniam się ku temu, żeby jednak tę elektrownię jądrową wybudować ze względu na jej ogromny potencjał. Jedynym moim zdaniem poważnym zastrzeżeniem to są finanse, ponieważ będzie to finansowane między innymi z publicznych pieniędzy i już pewne środki, to idzie w miliony, zostały przekazane na ten projekt, a jeszcze efektów nie widać i w związku z tym, że zmienił się obóz rządzący, co też moim zdaniem będzie miało duży wpływ na późniejszy kształt elektrowni jądrowej. A jak wiemy po spotkaniu z panem Tomaszem Gołębiewskim, nie jest to projekt krótki, ale długoterminowy.
No to właśnie przywołałeś pana Tomasza Gołębiewskiego. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia, ale to będzie zaraz po krótkiej przerwie.
Atomowa fala.
Pierwsze pytanie, bo 12 stycznia tego roku wystartowała trzecia edycja programu Atom dla Nauki. Co to jest za program?
To zanim odpowiem na to pytanie, chciałem jeszcze wszystkim słuchaczom wyjaśnić, czym zajmuje się spółka PGEJ1. Jest to spółka, która odpowiada za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest to tak naprawdę największe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w kraju po 1989 roku. Dlatego niezbędne stało się stworzenie zaplecza eksperckiego dla rozwijającego się sektora. No i właśnie spółka PGEJ1 stworzyła program Atom dla Nauki, którego celem ogólnie jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców, a także wsparcie instytucji naukowych. Program kierowany jest głównie do studentów, absolwentów kadry naukowej, ale co ważne, nie jest on kierowany do studentów wyłącznie kierunków technicznych. Kierujemy go również do studentów kierunków prawa, fizyki, socjologii czy turystyki, ponieważ tak naprawdę rozwój energetyki jądrowej wiąże się z zaangażowaniem ekspertów wielu dziedzin.
Co wchodzi w skład tego Atomu dla Nauki?
Program składa się tak naprawdę z trzech filarów. Pierwszym z nich jest współpraca programowa z uczelniami wyższymi. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę o współpracy z czterema uczelniami. Była to Politechnika Warszawska, Wrocławska, Łódzka i AGH w Krakowie. I tak naprawdę celem tej inicjatywy jest wzbogacenie programów akademickich o różnego rodzaju aktywności związane z energetyką jądrową. W ramach współpracy uczelni organizują różnego rodzaju debaty oksfordzkie, wyjazdy studyjne do elektrowni jądrowych czy składowiska odpadów. Organizowane są na uczelniach różnego rodzaju spotkania edukacyjne, wystawy. Uczelni przygotowują dla nas również materiały wideo czy artykuły naukowe.
Wspomniał pan o tym, że Atom dla Nauki składa się z trzech filarów. Mówił pan o pierwszym. Jakie są jeszcze dwa?
Drugim filarem są konkursy, które realizujemy od 3 lat. W ramach trzeciej edycji zorganizowaliśmy 2 konkursy, jeden dla studentów, polegający na rozwiązaniu jednego z 8 zadań problemowych. Studenci mieli do wyboru takie kategorie jak prawo, turystyka, fizyka, medycyna, radiobiologia. I co ciekawe, dla osób, które wygrają ten konkurs, PGEJ1 zorganizuje wyjazd studyjny do jednej z funkcjonujących elektrowni jądrowych w Europie. Zwycięzcy kolejnych miejsc, drugiego i trzeciego, otrzymają nagrody finansowe. Drugi konkurs skierowany jest do doktorantów kadry naukowej i jest to konkurs najlepszej publikacji naukowej związanej z energetyką jądrową. Publikacje te oceniane są w ramach 3 kategorii. Są to nauki ścisłe, nauki społecznie-humanistyczne, a także publikacje popularno-naukowe. i tutaj do wygrania są nagrody pieniężne. Trzeci filar jest to Dzień Zatem dla Nauki. Jest to tak naprawdę cykl wydarzeń organizowanych na uczelniach wyższych. W ubiegłym roku udało nam się odwiedzić 9 uczelni zlokalizowanych w całym kraju. I w ramach Dnia Zatem dla Nauki organizujemy na uczelniach różnego rodzaju pokazy specjalne, fizyczne, chemiczne. Organizujemy wykłady ze specjalistami w obszarze energetyki jądrowej. Przygotowujemy również dla studentów pokazy filmu Obietnice Pandory. Poza tym jesteśmy obecni na uczelni z naszym stoiskiem edukacyjnym, gdzie każdy student może dowiedzieć się na temat statusu projektu czy ogólnie energetyki jądrowej. Może wziąć udział w konkursie czy quizie i wygrać atrakcyjne nagrody.
Do kogo jest skierowana ta inicjatywa? Bo tutaj pan wspomniał o studentach, ale czy oprócz studentów też mogą być osoby zainteresowane tym programem?
W ramach współpracy z uczelniami, uczelnie, studenci wychodzą również z tymi aktywnościami poza budynek uczelni. W ubiegłym roku organizowali dla nas różnego rodzaju szkolenia czy lekcje dla uczniów szkół podstawowych czy gimnazjalnych, czyli jak najbardziej tak.
Atom dla Nauki jest częścią ogólnopolskiego programu Świadomie o Atomie. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia?
To jeszcze w 2011 roku, kiedy została ogłoszona lista potencjalnych lokalizacji elektrowni, nasza spółka rozpoczęła działania edukacyjne skierowane właśnie przede wszystkim do mieszkańców tych lokalizacji. Mówiąc o lokalizacji, mam na myśli gminę Krokowa, Choczewo i Gniewino. I realizowane od tamtej pory działania prowadzimy pod hasłem właśnie Świadomie o Atomie, a ich celem jest tak naprawdę kształtowanie i budowanie poparcia dla naszej inwestycji w regionie.
Co oprócz Atomu dla Nauki wchodzi w skład Świadomie o Atomie?
Tak naprawdę szereg inicjatyw, które realizujemy właśnie na poziomie lokalnym. Jednym z pierwszych działań, jakie prowadziła spółka PGE1, było otwarcie lokalnych punktów informacyjnych. Punkty te zlokalizowane są w 3 lokalizacjach. Ich pracownikami są mieszkańcy właśnie tych gmin, a celem lokalnych punktów informacyjnych są to tak naprawdę miejsce pierwszego kontaktu mieszkańców, turystów z naszą spółką. Czyli jest to miejsce tak naprawdę, gdzie ludzie przychodzą, żeby dowiedzieć się na temat statusu projektu, czy ogólnie na temat energetyki jądrowej. Jest to miejsce, gdzie mogą otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne, edukacyjne. A w czasie wakacji staramy się przenieść lokalne punkty informacyjne w miejsca bardziej atrakcyjne turystycznie. Wówczas tak gdyby jesteśmy bliżej samych turystów.
A gdzie w tym roku będą wakacyjne LFP?
W tym roku planujemy otwarcie wakacyjnych punktów informacyjnych w 3 miejscach. Jedno z nich to Wieża Kaszubskiego Oko w Gniewinie, drugie to Dom Ludowy w Białogórze oraz Świetlica Wiejska w Lubiatowie Kopalinie.
Co oprócz lokalnych punktów informacyjnych znajduje się w programie Świadomie o Atomie?
Tak naprawdę staramy się prowadzić nasze działania edukacyjne, informacyjne przez cały rok i być blisko mieszkańców podczas najważniejszych eventów organizowanych w gminach. Dlatego pojawiamy się na wszelkiego rodzaju festynach, dożynkach czy dniach gminy, gdzie jesteśmy obecni naszym stoiskiem edukacyjno-informacyjnym. Odwiedzający nasze stoisko mogą wziąć udział właśnie w różnego rodzaju konkursach i quizach, dowiedzieć się na temat naszego projektu, czy po prostu obejrzeć różnego rodzaju pokazy fizyczne, chemiczne. Ciekawą aktywnością jest również organizacja wyjazdów studyjnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych, do których zapraszamy zarówno mieszkańców, jak i władze gminy, przedstawicieli środowisk naukowych czy media. I wyjazdy organizowane są do krajów, w których funkcjonują obecnie elektrownie jądrowe. Dotychczas udało nam się zorganizować taki wyjazd m.in. do Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Szwecji. I co ważne, mieszkańcy gmin lokalizacyjnych mają tam szansę nie tylko zwiedzić obiekt jądrowy, ale również porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z władzami lokalnymi. I to tak naprawdę pokazuje im, jaki wpływ ma elektrownia jądrowa na życie lokalnych społeczności. Bo tak naprawdę naszym celem nie jest przekonywanie lokalnych społeczności do naszego projektu, ale zagwarantowanie im dostępu do wiedzy, aby oni mogli sobie sami wyrobić zdania na ten temat. Kolejną inicjatywą, którą realizujemy w gminach lokalizacyjnych, są różnego rodzaju spotkania informacyjne, czyli spotkania, które przygotujemy cyklicznie w celu poinformowania mieszkańców gmin lokalizacyjnych na temat realizowanych obecnie działań czy statusu projektu. Przygotowujemy także na bieżąco różnego rodzaju publikacje, które są dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, czy to uczniom, dzieciom, czy osobom starszym. Są tu różnego rodzaju ulotki informacyjne, broszury tematyczne, kończąc na różnego rodzaju publikacjach naukowych, takich szerszych publikacjach, które są dedykowane osobom bardziej zainteresowanych tematem energetyki jądrowej czy po prostu specjalizującym się w tym temacie. Od ubiegłego roku organizujemy również w gminach lokalizacyjnych konferencje tematyczne. Konferencje te poświęcone są tym tematom, które najbardziej interesują mieszkańców gmin. Pierwsza konferencja dotyczyła wpływu rozwoju energetyki jądrowej na turystykę, bo jak wiemy, gminy lokalizacyjne są zlokalizowane na Pomorzu, czyli w miejscu atrakcyjnym turystycznie. Druga z kolei dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Na każdą z takich konferencji zapraszamy gości z zagranicy, którzy mogą nam opowiedzieć o własnych doświadczeniach związanych z rozwojem energetyki jądrowej w ich kraju. Spółka PGE prowadzi oczywiście na bieżąco dialog z lokalnymi władzami w celu wypracowania jakichś wspólnych rozwiązań służących rozwojowi gmin. Jednym z przykładów takich działań jest powołany w ubiegłym roku program rozwoju gmin lokalizacyjnych, który służy finansowaniu wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych z edukacją, rozwojem rynku pracy czy infrastruktury. W ubiegłym roku w ramach programu udało się sfinansować m.in. takie projekty jak budowa oczyszczalni czy budowa dróg w gminach. Tak naprawdę wraz z rozpoczęciem działań edukacyjno-informacyjnych w gminach lokalizacyjnych prowadzimy co roku badania opinii społecznej w tych gminach. Badania realizowane są dwa razy do roku i służą tak naprawdę zbadaniu poparcia dla naszej inwestycji w tych lokalizacjach. Jak pokazują wyniki badań, wzrost poparcia dla naszego projektu jest związany ze wzrostem wiedzy na temat energetyki jądrowej, co tylko pokazuje, że gdyby słuszność prowadzonych przez nas inicjatyw. Obecnie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie tych lokalizacji waha się w przedziale 68%-72%, czyli tak naprawdę jest bardzo wysokie. Także pokazuje to, że mieszkańcy gmin lokalizacyjnych są przekonani do słuszności rozwoju energetyki jądrowej i budowy elektrowni w tych lokalizacjach.
Dlaczego warto prowadzić takie inicjatywy?
Spółka PGJ1 jest tak naprawdę odpowiedzialna za kształtowanie społecznej akceptacji dla projektu. To poparcie, o którym właśnie rozmawiamy, jest niezbędne dla budowy elektrowni jądrowej w konkretnej lokalizacji. Bez tego tak po prostu ten projekt nie może być realizowany.
PGJ1 spółka ZO jest spółką celową do celów właśnie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jakie działania są obecnie prowadzone?
Przede wszystkim skupiamy się teraz poza działaniami informacyjnymi na badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych, które pozwolą nam wskazać preferowaną lokalizację dla budowy elektrowni jądrowej. Obecnie przedmiotem naszych analiz, a mówiąc wprost, badań lokalizacyjnych i środowiskowych są dwie lokalizacje, które się znajdują w trzech gminach. Jest to lokalizacja Lubytowo-Kopolino w gminie Choczewo oraz lokalizacja Żarnowiec w gminach Gniewino i Krokowa. Przygotowujemy się również do postępowania zintegrowanego, w ramach którego zostanie wybrany dostawca technologii, paliw czy generalny wykonawca.
Jak długo będą realizowane wszystkie działania związane z edukacją?
Tak naprawdę działania edukacyjno-informacyjne nie zostaną przerwane w momencie budowy czy powstania elektrowni jądrowej. Tego typu inwestycja czy projekt wymaga bieżącej informacji. Dlatego też do chwili budowy elektrowni zamierzamy kontynuować dotychczasowe aktywności, a w momencie powstania elektrowni najprawdopodobniej powstanie również centrum informacyjne, czyli tak jakby pierwsze i główne miejsce kontaktu mieszkańców i turystów z elektrownią, z naszą spółką. Co ważne, tego typu centra cieszą się na świecie bardzo dużą popularnością. Organizowane są specjalne wycieczki do tego typu obiektów, także to również będzie miało wpływ na rozwój gminy, w której znajdzie się elektrownia jądrowa.
Skąd jest finansowany projekt?
Zgodnie z programem Polskiej Energetyki Jądrowej, inwestorem projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Spółka PGE EJ1 jest spółką celową odpowiedzialną za budowę elektrowni i tak naprawdę, tak jak wspomniałem, PGE jest głównym inwestorem projektu. Natomiast zgodnie z umową podpisaną w 2015 roku między PGE SA a KGHM-em, Tauronem i spółką Enea, te trzy spółki nabyły po 10% udziału w naszym projekcie i to oznacza, że będą współfinansowały proporcjonalnie do udziałów w fazę wstępną tak naprawdę budowy elektrowni. Ta faza wstępna obejmuje między innymi wybór dostawcy technologii czy generalnego wykonawcy.
Dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Tomasz Gołębiewski, główny specjalista z Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ1 spółka ZO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Atomowa fala.
W styczniu 2009 roku, jak według oficjalnych informacji, Rada Ministrów podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad programem Polskiej Energetyki Jądrowej, powierzając właśnie spółce PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA realizację tego programu w zakresie budowy i eksploatacji przyszłej elektrowni jądrowej. O tym mówił nam pan Tomasz Gołębiewski. Natomiast moje pytanie jest takie, ponieważ najpierw zadałam ci pytanie odnośnie tego, jak twoje spostrzeżenia były przed wyjazdem do Warszawy. Jakie są po tym wywiadzie?
Przede wszystkim upewnienie mnie w tym, że budowa elektrowni jądrowej jest potrzebna, ale nie ma to związku z tym, że spotkaliśmy się akurat z przedstawicielem firmy PGE J1, a to dlatego, że argumenty, jakie wysuwał podczas tej rozmowy za budową elektrowni jądrowej i próba wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które mogą być związane właśnie z budową tego projektu, zostały rozwiane i uważam, że każdy niezdecydowany obywatel tego kraju, który ma duże wątpliwości co do budowy elektrowni jądrowej, powinien właśnie z kimś takim porozmawiać, a jeśli niekoniecznie akurat z głównym specjalistą, z panem Tomaszem Gołębiewskim, to udać się na takie spotkania, które są organizowane na poziomie lokalnym przez spółkę, żeby właśnie dowiedzieć się wszystkich ciekawych informacji, rozwiać swoje wątpliwości i zadać konkretne pytania w związku z budową elektrowni jądrowej.
Właśnie poruszyłeś ten aspekt informacji w przestrzeni publicznej. O tym też nam pan Tomasz mówił. Natomiast właśnie kolejne pytanie się rodzi, bo już tutaj wspominałeś, że na samym początku nie za bardzo wiedziałeś i tak w sumie nie interesowałeś się. Co sądzisz właśnie o takich lokalnych punktach informacji?
Uważam, że są bardzo ważne, szczególnie dla tej społeczności lokalnej, dla tych mieszkańców, którzy będą przecież mieszkać w sąsiedztwie wybudowanej czy budowanej elektrowni jądrowej i dla nich przede wszystkim takie spotkania powinny być kierowane. To jest, uważam, jedna z najważniejszych rzeczy. Natomiast druga, takie spotkania również powinny być organizowane na poziomie ponadlokalnym czy też ponadregionalnym, na poziomie ogólnopolskim, żeby każdy obywatel tego kraju, bo przecież w razie wybuchu takiej elektrowni jądrowej, no to nie jest tylko poziom lokalny, ale być może nawet połowy tego kraju, powinien być poinformowany, doinformowany i w razie jakichkolwiek wątpliwości takie spotkanie powinno być po to, żeby je rozwiać. Więc uważam, że jak najbardziej tak, takie spotkania mają sens i patrząc na to, co już do tej pory zostało na tym szczeblu zrobione, powinno być jeszcze bardziej rozwijane, żeby każdy Polak w razie właśnie wątpliwości mógł na takie spotkanie się udać.
Tutaj jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś przed chwilą, do tego wybuchu, bo 26 kwietnia mija równo 30 lat od wybuchu w Czarnobylu. Jak wiemy, to była największa do tej pory katastrofa. Tak bardzo tragiczna w skutkach, dlatego że dotknęła także nie tylko samej Ukrainy, ale również Polski i innych krajów. Wiemy, że to nie był do końca problem samej elektrowni jako takiej, to znaczy tego, że to była elektrownia jądrowa. Chodziło bardziej o to, że były ogromne zaniedbania ze strony ludzi, którzy tam pracowali. Niemniej jednak jakby ten problem Czarnobyla jest ciągle obecny w mediach, ciągle się przewija. Teraz też niedawno była rocznica wybuchu i w ogóle trzęsienia ziemi w Fukushimie. Pojawiło się znowu w mediach kolejne doniesienie o kolejnym trzęsieniu ziemi w Japonii, na szczęście bez wybuchów elektrowni jądrowej. Niemniej jednak tematy związane z elektrowniami zazwyczaj kojarzą się i pojawiają się w tych mediach właśnie w momencie, kiedy coś się dzieje niepokojącego. I teraz pytanie do ciebie jako studenta dziennikarstwa. Skąd takie upodobanie mediów do przekazywania takich wiadomości?
Jest takie bardzo dobre powiedzenie dziennikarskie, którego nauczyłem się na pierwszym roku na zajęciach. Bad news is a good news. I zawsze zła informacja, taka, która powoduje niepokój, niesie za sobą zagrożenie, jest bardzo pożądana, bo to się po prostu sprzedaje. Ludzie nie mają ochoty czytać o rzeczach dobrych, o rzeczach przyjemnych, o sukcesach innych, ponieważ mamy taką naturę, że najlepiej cieszyć się z tego, że komuś coś się nie udało, a już można od tego abstrahując powiedzieć, że jeżeli cokolwiek w Polsce się nie udaje, no to połowa Polaków ma z tego ubaw, a druga połowa się tym martwi. A potem jest na odwrót. Jak drugiej połowie coś nie uda, to druga się cieszy. Także to jest chyba taka nasza natura, w ogóle ludzka natura, ale przede wszystkim Polaków. To z jednej strony. Natomiast wspomniałaś o wybuchach i w Czarnobylu, o wybuchu elektrowni jądrowej i o Fukushimie z 2011 roku. Ja myślę, że tak. Takie zdarzenia i tak będą miały miejsce, bo zawsze, jeżeli za to człowiek odpowiada, no to może dojść do jakichś komplikacji, problemów, a w efekcie jakiejś tragedii. Natomiast wydaje mi się, że od wybuchu w Czarnobylu, jeżeli minęło już 30 lat, to kolejne pokolenie jest o ileś mądrzejsze, mogło wyciągnąć wnioski. Myślę, że wyciągnęło, bo tych elektrowni jądrowych, choćby we Francji czy w Niemczech, bardzo dużo przecież funkcjonuje. I myślę, że my jako Polska nie powinniśmy odstawać poziomem dostarczania energii dla obywateli. Natomiast co do samego węgla, bo to stoi najbardziej w opozycji, no zanieczyszczamy tym bardzo powietrze. No wystarczy pojechać do Zagłębia Śląskiego i zobaczyć, co tam się dzieje, a regularnie tam jeżdżę 2-3 razy w roku i naprawdę skażenie powietrza jest bardzo duże. I to też wpływa na nasze zdrowie. Ostatnio badania pokazały, że przez smog i zanieczyszczenia powietrza w Krakowie zmarło 6 tysięcy osób w zeszłym roku. No, może liczba nie jest jakaś oszałamiająca, to nie jest 50 tysięcy, bo to by od razu trafiło do mediów, ale 6 tysięcy ludzi mogło żyć. To są czyjeś dziadkowie, babcie, rodzice, być może też dzieci. Więc nad tym powinniśmy się zastanowić, że elektrownia jądrowa przede wszystkim jest bardziej ekologiczna od naturalnej, czyli węgla. To po pierwsze. Po drugie, co do elektrowni jądrowych, myślę, że nie powinniśmy się bać trzęsieniem ziemi, bo w Polsce nie ma trzęsienia ziemi. Ja pamiętam, chyba raz było 10 lat temu, wtedy byłem w podstawówce i było lekkie. Nic nie spadło nawet mi w pokoju, jak trzęsło ziemią. Natomiast zamachy terrorystyczne, to mnie bardziej niepokoi. Teraz zbliża się euro, przecież we Francji, tych elektrowni tam jest bardzo dużo. Już był jeden wypadek, że niepożądane osoby weszły do elektrowni jądrowej.
To znaczy próbowały, bo to nie jest tak do końca.
Próbował, ale to już powinno nas niepokoić, że ktoś próbuje wejść. Wyobraźmy sobie, gdyby wybuchła taka elektrownia jądrowa przy ataku terrorystycznym. Myślę, że 1/3 Francji by zniknęła z powierzchni ziemi.
To znaczy w zeszłym odcinku już o tym myśmy rozmawiali z profesorem Lindę i magistrem inżynierem Pączkowskim, zapewnianie, że do takiego wybuchu nie może dojść, dlatego że są specjalne zabezpieczenia i odpowiednie strefy, więc myślę, że jeśli chodzi o atak terrorystyczny na elektrownię, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo.
Ale zawsze istnieje. A jeżeli terroryści mogli porwać samolot i wlecieć w World Trade Center, no to dlaczego mają nie wlecieć choćby w elektrownię jądrową? No różne tam mogą. Oczywiście ufam wykładowcom, ufam osobom uczonym i kompetentnym w tym zakresie, natomiast no zawsze jakiś taki niepokój jest jednak w człowieku, patrząc, co się dzieje obecnie w Europie.
Więc trzeba, myślę, bardzo tutaj kłaść nacisk też na samą ochronę i na zabezpieczenia. Też nawet nie chodzi o kwestie związane z samym atakiem terrorystycznym, ale właśnie, żeby nie dopuszczać do takich zaniedbań, jak było w Czarnobylu, bo gdyby nie te zaniedbania, myślę, że do tej katastrofy by nie doszło. Natomiast mam jeszcze dla ciebie taką ciekawostkę, dlatego że właśnie ostatnio w mediach pojawiło się przy okazji informacji o tym, że zbliża się 30. rocznica wybuchu elektrowni w Czarnobylu, pojawiła się informacja następująca o tytule: radioaktywne renifery w Norwegii. To skutek wybuchu w Czarnobylu.
Myślisz, że mają czerwone nosy?
To znaczy, myślisz, że Rudolf?
Myślę, że tak.
Ojoj.
I to będzie potwierdzenie tego, że Święty Mikołaj istnieje. Bo jeżeli mamy Rudolfa, to gdzieś tam musi się kryć także Święty Mikołaj.
Jeśli chodzi o same te radioaktywne renifery, co się okazuje, że skutki wybuchu są odczuwane także i dzisiaj i chodzi o podwyższone stężenie radioaktywnego Cezu-137, które notuje się także w ciałach reniferów w Norwegii, dlatego że te renifery jedzą mech i porosty, które były skażone tym cezem w momencie, kiedy do powietrza wydostała się ogromna dawka promieniowania i to promieniowanie ciągle jeszcze jest. Niemniej jednak, jak przekonują specjaliści, renifery nadają się do spożycia, więc...
Nie wiem, czy chciałbym Rudolfa spożyć.
Jak ja to przeczytałam, to mi się tak trochę smutno zrobiło, ale w gruncie rzeczy no, to jest mięso.
Ale
tak
wiesz,
jak
z drugiej
myjemy...
strony wchodzimy na poziom moralności. Czy można zjeść renifera, czy można zjeść na przykład, nie wiem, karaczany, tak? Bo przecież w Tajlandii karaczany są ogromnym przysmakiem, a niekoniecznie renifery, więc...
To znaczy... Wiesz, renifery to tak jak, nie wiem, nasze krowy czy świnie, no po prostu to jest mięso i ludzie
dobrze,
to jedzą.
Dobrze, że tu nie siedzi sobie żaden wegetarianin albo weganin.
Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, nie obrażą się za tę ciekawostkę. W każdym razie teraz już dochodzimy do dwóch ważnych informacji tego odcinka. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, bo tutaj jeszcze pan Tomasz Gołębiewski wspominał o różnych inicjatywach związanych z programem Świadomie o Atomie i Atom dla Nauki. Został rozstrzygnięty konkurs dla studentów w ramach Atomu dla Nauki i w kapitule znajdował się profesor UG, doktor habilitowany Aleksander Kubicki. Dlatego zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony Świadomie o Atomie czy Atom dla Nauki, żeby sobie zobaczyć, jeżeli ktoś brał udział, to oczywiście zachęcamy, żeby sprawdzić, czy się znalazło wśród grona laureatów. Natomiast jeżeli nie brało się udziału, ale chce się trochę doczytać i poczytać, to zachęcamy. I druga informacja bardzo ważna, czyli nasz konkurs radiowy. Do wygrania, już mogę to zdradzić, będą książki naszego kolegi z Uniwersytetu Gdańskiego, studenta Marcina Buczyńskiego, który wydał swoją pierwszą powieść, Fałszywa Trójca. I właśnie książka wchodzi na rynek, będzie dostępna w księgarniach. My mamy dla was 10 egzemplarzy dla najwytrwalszych w konkursie do wygrania. A pytanie na dzisiaj jest bardzo miłe i przyjemne. W którym roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad programem polskiej energetyki jądrowej? Ponieważ, tak jak w poprzednim odcinku już mówiłam, że będzie post specjalny na Facebooku z tym samym pytaniem, pod tym postem umieszczajcie odpowiedzi. Oczywiście poprawne odpowiedzi będą się tutaj liczyć, tak jak już też wspominałam w poprzednim odcinku. Będzie decydowała liczba wszystkich poprawnych odpowiedzi i ci, którzy uzyskają najwięcej tych poprawnych odpowiedzi, zostaną nagrodzeni. A dzisiaj z nami w studiu był
Michał Fila
i Anna Łaszcz. Do usłyszenia. Atomowa fala.